tym kolejnym naszym spotkaniu chcę dzisiaj podzielić się z Wami refleksją na temat powtórek, na temat tego, co się nazywa powtarzaniem w duchowości ignacjańskiej. Nie na temat tego, co nam się kojarzy, kiedy o szkole myślimy, tylko na tematy o wiele głębsze, o wiele piękniejsze i wspanialsze. Zresztą te powtórki szkolne też są dobre, piękne, wspaniałe, tylko trzeba umieć do nich podejść. Na początek kilka słów Pisma Świętego z Psalmu 77. Jęczę, gdy wspomnę na Boga, duch mój słabnie, kiedy rozmyślam. Rozważam dni starodawne i lata poprzednie wspominam. Wspominam dzieła Pana, zaiste wspominam Twoje dawne cuda. Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach i czyny Twoje rozważam. I z listu do Hebrajczyków wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych czasach przemówił do nas przez Syna. I z pierwszego listu świętego Jana Apostoła to Wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy słyszeli i na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. To właśnie Wam głosimy. Oto Słowo Boże. Tak sobie myślę, moi drodzy, że jednym z większych kryzysów, z którymi boryka się nasz świat, to jest utrata pamięci. Człowiek nie chce powracać do przeszłości, nie podoba mu się ponowna lektura historii. Tak jakby zapomniał, że on jest częścią tej historii. Że on jest elementem tej historii, której nie chce mu się powtarzać, której nie chce mu się zgłębiać. Śmiało możemy powiedzieć, że zapomnienie jest chorobą, która prowadzi do kryzysu tożsamości, to znaczy nie wiemy, kim jesteśmy. Jeśli nie będziemy pamiętać o naszej historii, to tak jakbyśmy umierali. Jeśli jakiś naród nie pamięta o historii, to umiera. Może być nawet najbogatszym narodem na świecie, najlepiej zorganizowanym, ale umiera, bo zapomina o swoich korzeniach, zapomina o swojej historii. I zauważcie, że w Starym Testamencie, jak go czytamy uważnie, to właśnie ta myśl o tym, żeby pamiętać o wielkich dziełach Bożych, zajmuje jedno z centralnych miejsc w całym myśleniu starotestamentalnym. Słyszymy w Księdze Powtórzonego Prawa, lecz jeśli zapomnisz o Panu, Bogu Twoim, zginiesz na pewno. Współczesny człowiek nie chce reflektować, czyli nie chce myśleć, nie chce zgłębiać rzeczywistości, w której żyje. Boi się rozważać samego siebie, swoją historię, wydarzenia. Już łatwiej mu przychodzi rozważać historię innych, no. Ale tutaj jest ogólne zapomnienie, skleroza serca, która uderza w każdego z nas. Tymczasem takie reflektowanie, takie myślenie jest koniecznością. Trzeba wejść do głębi swego serca i odczytać moją historię, to co się w niej wydarzyło i wyciągnąć z niej jakąś korzyść. Coś dobrego dla mnie, bo to jest mi potrzebne, bo z tego będę mógł iść dalej, bo to jest pokarm mojego życia. Jeśli ktoś próbuje zrzucić z siebie historię, to po pierwsze robi głupotę, bo tego się nie da zrobić. Ona zawsze będzie jego ciężarem, a jeśli jej nie podejmuje, to ten ciężar, mogę Was zapewnić, wzrasta coraz bardziej. I może przydusić, i może zmiażdżyć. Dlatego też powtórki, w takim sensie, o jakim dzisiaj chcę Wam mówić, są głębszym wejściem w naszą ludzką sytuację. Przypomnijcie sobie syna marnotrawnego, tego młodego. Poszedł, wszystko roztrwonił. Na końcu znalazł się w chlewie. Jadł strąki, znaczy chciał jeść, nikt mu ich nie dawał. I dopiero w pewnym momencie mówi ewangelista, że zastanowił się. W dosłownym tłumaczeniu wszedł w siebie, zaczął rozważać swoją historię i przypomniał sobie, że w domu ojca mego jest tyle jedzenia. Tam było tak dobrze. Tam było tak wspaniale. Trzeba mi do tego wrócić. Gdyby nie wszedł w siebie, gdyby sobie nie przypomniał, siedziałby tam między tymi świniami i prawdopodobnie by na końcu z głodu jeszcze umarł. Nic ważnego nie przemyśla się tylko raz. Bo pamięta się tylko to, co się kocha. Miłość jest związana nierozerwalnie z pamięcią, tak jak niemiłość jest związana z zapomnieniem. Dla niej, dla pamięci, chcieć jest gwarancją prawdy i powagi. Jeśli kochasz siebie, jeśli kochasz swoje życie, nawet jeśli ono jest trudne, czy było trudne, to wiesz doskonale, że z tą miłością tam wejdziesz. Bo to będzie miłość przez duże M. Wejdziesz tam z Panem Jezusem i nic ci się nie stanie. A On tylko wtedy może doświadczyć tam, czy zrobić tam jakieś uzdrowienie, dotknięcie, przecięcie. I teraz, moi drodzy, chcę Wam zaproponować taką ignacjańską triadę, trzy kroki, które są bardzo ważne w naszym życiu. I to są kroki, które są konieczne do normalnego funkcjonowania. Ja to nazywam, że żeby zbierać perły naszej codzienności, to trzeba mieć narzędzia do tego. I jak będziemy je zbierać, wtedy możemy sobie nosić taki piękny sznur pereł na szyi. Bo jestem przekonany, że każdy z nas to nie jeden, ale dziesiątki takich sznurów pereł mógłby w swoim życiu mieć i nosić i cieszyć się nimi, tylko że nie mamy czasu albo nam się nie chce, żeby je pozbierać, żeby je ponazywać. Pierwsza rzecz to jest doświadczenie, które przeżywamy. Po tym, jak to doświadczenie mamy, to trzeba nad tym doświadczeniem reflektować, trzeba myśleć, trzeba je rozważać. I z tego skarbca, który uzbieramy, przechodzimy dopiero do działania. To są pewne kroki, których nie wolno zmieniać i nie wolno ich przestawiać, albo tym bardziej wyrzucać. Bo jeśli dobrze pomyślimy, dobrze rozważymy i nic z tego nie wyjdzie, to wiecie, dobrymi chęciami, co jest wybrukowane. A tutaj trzeba mieć doświadczenie, z tego doświadczenia czerpać i przenosić to na moje konkretne, codzienne działanie. Kiedy reflektujemy, to działa w nas bardzo wiele rzeczy. Po pierwsze działa pamięć, po drugie działa inteligencja, rozum, który dostaliśmy od Pana Boga, po trzecie działa nasza wyobraźnia i po czwarte działają w nas uczucia. Zauważcie, działa cały człowiek, bo ciało też działa. Czasami jak reflektujemy, to nam się gęba śmieje od ucha do ucha, a czasami na łzy płyną. Czasami zgrzytamy zębami, jak sobie coś przypominamy. Zobaczcie, cały człowiek jest w tym procesie obecny. Ale po co my przypominamy sobie? Po co reflektujemy? Po to, żeby odkryć i zrozumieć znaczenie i wartość tego, co przeżyliśmy. Żeby dane wydarzenie czy dane spotkanie nie spłynęło po nas jak woda po kaczce. Po to reflektujemy, żebyśmy też umieli powiązać pewne rzeczy, wydarzenia, osoby, spotkania ze sobą. Bo moi drodzy, w naszym życiu nic się nie dzieje z przypadku. I dlatego Bóg daje nam taką możliwość, daje nam władzę umysłu i tak dalej, żebyśmy potrafili te powiązania zobaczyć, żebyśmy potrafili się nimi zachwycić. Żebyśmy odkryli, czy nad tym wszystkim naprawdę czuwa Pan Bóg. Żebyśmy odkryli, że gdyby Go nie było, to by wszystko runęło i zamieniłoby się w jeden proch. Jak to wygląda mniej więcej w modlitwie? Zobaczcie, czasami tak jest, że my się modlimy, szczególnie wtedy, kiedy mamy ochotę na modlitwę, no. Szczególnie wtedy, kiedy mamy tą ochotę, się modlimy, potrafimy godzinami nawet wystawać przed Panem Jezusem, czy w domu, przy Piśmie Świętym, przy różańcu i przy innych tam pobożnościowych praktykach. I kiedy jesteśmy tak rozognieni, to byśmy od razu wyskoczyli, a teraz trzeba działać, działać i działać. Tak to robią neofici, czyli ci świeżo nawróceni. Tych to trzeba po prostu, wiecie, na lejcach trzymać, na postronkach, trzeba ich powiązać, bo oni by zrobili reformę całego Kościoła od razu, w jeden dzień. Nie, powolutku. Jak Bóg ciebie dotknął takim ogniem, taką miłością, to teraz trzeba usiąść i zreflektować, co Pan Bóg ode mnie chce poprzez to wydarzenie, a nie od razu sierp, czy tam młot, czy tam cokolwiek innego, ogień, krzyż, idziemy i nawracamy cały świat. Nie, powolutku, kochani. Pierwszy we mnie ma się dokonać coś wielkiego i z tego ma wypływać moja decyzja, moje działanie. Nie róbmy tego przeskoku przez refleksję. Ona musi być, kochani. Ona jest nam potrzebna do tego, żebyśmy mądrze w naszym życiu postępowali. Brak refleksji zabija. Zabija w nas człowieczeństwo. Powiecie, że mocne słowa. Nie mocne słowa, tylko realne słowa. Bo skoro nie reflektuję, to nie rozwijam się w całości. Są jakieś ciągle braki, niedomagania. I mogę wam powiedzieć, że tak się zastanawiam, że ta bezrefleksyjność to jest zaraza XX i XXI wieku. Ile rzeczy robimy bezmyślnie, bezrefleksyjnie. I to nie tylko my, tylko wszyscy naokoło. Popatrzcie sobie, no. No bo wiecie, jak rzucisz kamień w górach, to może się stać tak, że pójdzie lawina. Tak jak ten wypadek z wczoraj, no. Szli sobie żlebem i jedna się przewróciła i wywołała lawinę. Wszystko niby było dobrze. I tak samo jest w naszym życiu. Jak nie będziemy reflektować, będziemy bezmyślni, bezrefleksyjni, to w którymś momencie upadnę i zacznę się staczać. Tylko że wiecie, jak się staczamy, to coraz szybciej. I przychodzi taki moment, w którym już nie mogę się zatrzymać, bo to jest takie silne. I dlatego, moi drodzy, tam, gdzie jest prawdziwa refleksja, czyli zastanawianie się nad tym, co się wydarza w moim życiu, tam też będziemy pogłębiać naszą wiedzę, naszą mądrość. Na czym polega mądrość naszych pradziadów, naszych dziadków, babci? Na czym polega? Na tym, że zbierali to wszystko. Z dziada, pradziada były przekazywane pewne mądrości, do których nie urastamy. Dawniej wiele spraw załatwiało się o wiele łatwiej, o wiele zdrowiej i o wiele szybciej. Dlatego, bo ludzie szanowali zdobytą mądrość i ciągle ją pogłębiali. I na tym polega prawdziwa refleksja. Czyli tak naprawdę nie idzie o to, żeby więcej wiedzieć, tylko idzie o to, żeby bardziej wiedzieć. Żeby iść do sedna sprawy, a nie tylko ślizgać się po powierzchni. I tutaj, moi drodzy, jest konieczne w tym naszym powtarzaniu współpracowanie z łaską. Bo Pan Bóg daje nam łaskę. Wszyscy jesteśmy ochrzczeni. Czyli jesteśmy wypełnieni łaską. Bóg chce nas wypełnić łaską. A łaska buduje na naszej naturze. Jeśli ja nie jestem poukładany, to jak ma budować łaska na mojej naturze? Jeśli wyobraźnia jest gdzie indziej niż oczy, jeśli moja pamięć nie funkcjonuje, jeśli mój rozum jest zawieszony, to jak tam ma ta łaska się dostać i przemienić to serce? W jaki sposób? Przypominam regułę, o której wam mówiłem w tamtym tygodniu, wprowadzoną przez świętego Ignacego, że nie ogrom wiedzy napełnia i nasyca duszę, lecz raczej wewnętrzne rozumienie rzeczy i ich smakowanie. To wam mówiłem, czy w rekolekcjach, czy poza rekolekcjami, nie idzie o to, żeby najeść się tak, że później są niestrawności, tylko idzie, żeby zasmakować. No bo można zjeść 2 kilogramy lodów, no. Tylko co to za smak już później, jak wszystko jest zmarznięte? Co to za smak? Idzie o to, żebyśmy wewnętrznie smakowali to, co Bóg nam daje. Także w wymiarze naszej pamięci. Także w wymiarze naszych powrotów do tego, żeby rozważyć jeszcze raz coś, co się wydarzyło. I dalej święty Ignacy mówi, w punkcie, w którym znajdę to, czego szukam, zatrzymam się i spocznę. I dopóki się tu nie nasycę, nie będę niespokojny o przejście do innego punktu. To, co wam mówiłem. Na przykład w tych rekolekcjach nie musicie zrobić wszystkich punktów po kolei, tak jak jest napisane. Tylko trzeba tam się zatrzymać, gdzie czuję smak. I tak długo siedzę przy tym punkcie, przy tym jednym zdaniu, przy tym jednym wersecie, aż się nie nasycę. I jeśli to sycenie miałoby trwać 7 kolejnych dni, siedzę 7 kolejnych dni nad tym samym wersetem. No bo skoro Bóg mi daje, to czemu się nie sycić? Skoro Bóg mi daje, to chcę, żeby się do głębi nasycić. Tak jak ziemia, która przyjmuje deszcz albo śnieg i się syci. Bóg nie leje taką ulewą, wiecie, która jak grom z jasnego nieba spada i leje się wiadrami i tak dalej, że wszystko od razu spływa. Nie, Bóg działa bardzo delikatnie. Ale taki łagodny deszcz, który spada i syci ziemię. Tylko żeby się poddać temu syceniu. Żeby się nie spieszyć, bo po co się spieszyć? I święty Ignacy mówi, to macie na końcu w tym schemacie, który wam dałem napisane, żeby po skończonej modlitwie przez kwadrans, siedząc lub chodząc, zbadam, jak mi się powiodła ta kontemplacja lub rozmyślanie. Jeśli źle, zbadam przyczynę tego, a tak poznawszy przyczynę, będę żałował za to, chcąc poprawić się w przyszłości. A jeśli dobrze, podziękuję Panu, Bogu naszemu i następnym razem będę się trzymał tego samego sposobu. Jak skończysz modlitwę, to weź sobie zrób króciutki spacerek i zastanów się, jak poszła. Nie, że masz oceniać, tylko zobaczyć. Zobaczyć. Jeżeli źle, to co? Gdzie zawaliłem? Przeprosić i następnym razem unikać tego. Jeżeli poszła dobrze, no to wtedy dziękuję, Panie Boże, chcę następnym razem tak samo zrobić. Bo jeśli wiem, że coś dobrze robię, to robić to. Nie bać się. Doskonalić. I tak samo w tym trzeba zapisać. Przyszły mi jakieś światła, jakieś radości, jakieś smutki. Zapisać. Bo to się przyda. I teraz święty Ignacy, moi kochani, ci, co robią rekolekcję świętego Ignacego na poważnie, tak na serio, to muszą sobie zdać sprawę, że 65% tych rekolekcji to są powtórki. To jest ciągłe wracanie. Ciągłe wracanie. Nie do historii swojego życia, tylko powroty do tego, co się przeżywa na modlitwie. Pogłębianie tego, co się przeżywa na modlitwie. 65%. 8 rachunków sumienia dziennie. No, tak zaleca święty Ignacy w rekolekcjach. I jak brzmi tekst, o którym mówi święty Ignacy odnośnie powtórzeń? Ćwiczenie trzecie. Powtórzenie ćwiczeń pierwszego i drugiego z 3 rozmowami końcowymi. Po modlitwie przygotowawczej i 2 wprowadzeniach powtórzyć ćwiczenie pierwsze i drugie, zwracając uwagę i dłużej się zatrzymując nad tymi punktami, w których odczułem większe pocieszenie lub strapienie, albo też w ogóle miałem jakieś większe przeżycie duchowe. Tłumaczę. Tu, moi kochani, nie chodzi o to, żeby jeszcze raz od samego początku robić to samo. Nie o to chodzi. Tylko święty Ignacy mówi, że w jednym ćwiczeniu mamy powtórzyć 2 ćwiczenia. I teraz co mówi? Masz zobaczyć, czy zwrócić uwagę tam, gdzie coś tam się zadziało w twoim sercu, w twojej głowie, w twoich myślach. Masz to wyłowić, masz to wyłapać. I masz się zatrzymać dłużej nad tymi punktami, gdzie odczułeś większe doświadczenie tutaj w sercu. Pocieszenie albo strapienie, to będzie smutek duchowy albo radość duchowa. Masz się tam zatrzymać. Czyli to nie jest, że od A do Z robię wszystko. Po to się robi refleksję po modlitwy, że jak przychodzi moment powtórki, to ja sięgam do tych punktów, które gdzieś tam mnie dotknęły i sobie zapisałem. Po to robimy zapiski. Są tak bardzo potrzebne, żeby w tych miejscach usiąść jeszcze raz z Panem i jeszcze głębiej im się przyglądnąć. Zobaczyć, nacieszyć się, albo też pozwolić, jeśli to jest coś trudnego, by Pan Jezus wszedł tam razem ze mną do środka i poprzemieniał. Dlatego też zobaczcie, że my w trakcie rekolekcji, w trakcie tych naszych modlitw mamy przechodzić od tego, co jest ogólne, do tego, co jest bardziej szczegółowe. To jest troszeczkę tak jak z budowaniem domu. Mamy wizję ogólną, mamy projekt i dopiero potem przychodzą szczegóły. Ja wiem, że są tacy, którzy jeszcze domu nie ma, a już firanki mają w głowach, jakie mają być. Nie tędy droga, moi kochani, nie tędy droga. Pierwsze trzeba wybudować, czy mieć projekt, potem wybudować mury i dopiero potem powolutku, ze spokojem robić to. Bo jeśli ktoś będzie myślał o firankach, to może się okazać, że nie będzie miał futryny w oknach, okien nie będzie miał, a firanki będzie miał. Dlatego musi być pewna kolejność. Idzie o to, żeby pierwsze postawić mury, a potem się zastanowić nad firankami. I do tego są nam pomocne właśnie powtórki. I dlatego zobaczcie, na początku bierzemy dany fragment Słowa Bożego w całości. Taka wizja ogólna. A potem bierzemy pod lupę te punkty, w których odczuliśmy większe pocieszenie lub strapienie. Gdzie nas coś dotknęło. Gdzie było jakieś przeżycie duchowe. Zobaczcie, przez 7 dni siedzieliśmy nad tekstem błogosławieństw. Ciągle te same słowa, ten sam tekst. Mam nadzieję, że każdy z was doświadczył każdego dnia czegoś innego. Czyli 7 dni braliśmy tekst błogosławieństw, 7 dni inne doświadczenia. I może się zdarzyć, że tych doświadczeń było tak dużo, że już jutro nie będziecie pamiętali o żadnym. Dlaczego? Bo nie było pogłębienia. Myślę, że nie biegaliście za wszystkim. Ufam, że nie próbowaliście wszystkiego zjeść, bo po co? Można zostawić sobie na zaś. Tylko idzie o to, że coś mnie dotknęło. Coś przeżyłem. Coś sprawiło, że poczułem się dobrze. Albo też coś sprawiło, że było mi trudno na modlitwie. Najważniejsze jest to, moi drodzy, żebyśmy cały czas widzieli, że to Pan nam pokazuje, a nie my sobie pokazujemy na modlitwie. Czasami jest tak, że na modlitwie przychodzą bardzo trudne chwile, że przypominają nam się rzeczy, o których byśmy nie chcieli pamiętać. I właśnie wtedy trzeba się jasno zastanowić, bo jeśli to jest od Pana, to trzeba Mu pozwolić, żeby tam wszedł, żeby to przemienił. Czasami jest tak, że przychodzi na modlitwie coś, co my od razu zamykamy drzwi, zatrzaskujemy, zakluczamy. Jak przyjdzie drugi raz, to się nie waż zakluczać, tylko powiedz: Panie Jezu, otwórz te drzwi. Ty, ja się boję. Ja nie mam siły. Ja jestem już zmęczony, jestem już zmęczona. Natomiast nie zatrzaskuj drzwi przed nosem Panu Jezusowi. Bo jeśli chce On tam wejść, to warto Go tam zaprosić. I zobaczcie, te poruszenia wewnętrzne, które w nas się rodzą. To będzie uśmiech, to będzie radość, to będą łzy. Szczególne światła, które gdzieś tam tutaj w sercu czułem, że to jest smak. Że to jest coś nowego, to jest coś od Pana Boga. To właśnie to jest przedmiotem naszego powtarzania na modlitwie. Naszego zagłębiania się w tą modlitwę. Bo zobaczcie, tutaj nie chodzi o nowinkarstwo, że z każdej modlitwy macie coś szczególnego wiedzieć o Panu Bogu, coś nowego, żeby się pochwalić czy z innymi pogadać. Nie! Tu chodzi o pewną nowość, którą daje Pan Jezus i którą tylko On może dać. A tej nowości, ona ma taki swój znak markowy, że kto jest wierzącym, to natychmiast ją rozpozna. Chociaż się będzie lękał, chociaż będzie się niepokoił, będzie się kręcił, nie wiadomo, wiadomo, on wie, że to jest od Pana. Wtedy spokojnie trzeba to wziąć i jeszcze raz stanąć z tym przed Panem. Dlatego też modlitwy rekolekcyjne, które Wam daję, ja nie chcę, żebyście znali na pamięć te teksty. Nie chcę. Bo w modlitwie nie chodzi o to, żeby szukać nowych idei. To jest jedna z rzeczy, którą zawsze ostrzegamy na rekolekcjach, jak prowadzimy w domach rekolekcyjnych. Szczególnie jak się pojawiają katecheci. Albo też księża czasami, no. To mówimy, nie róbcie notatek na wykłady czy na katechezę. To nie o to chodzi na rekolekcjach. Pozwólcie, żeby Bóg działał w czasie tych rekolekcji. Bo zobaczcie, że nasza modlitwa to nie jest tylko działanie Pana Boga i moje działanie. To jest też działanie duchów dobrych i duchów złych. A na rekolekcjach te złe działają jeszcze bardziej niż poza rekolekcjami. Myślę, że na pewno to już doświadczyliście w czasie tych kilku dni. I dlatego zobaczcie, na modlitwie musimy pamiętać, że Bóg chce bezpośredniej relacji. Bóg chce bezpośredniej relacji z Tobą. Ale też zły duch chce w tej relacji bardzo przeszkadzać. I dlatego potrzeba nam tych powtórek, potrzeba nam tego rachunku, żeby zobaczyć, gdzie nas zrobił w konia zły duch i wyprowadził nas w pole. Już wiecie, po co jest miejsce na modlitwie, żeby wiedzieć, gdzie mam wrócić, kiedy się okaże, że się rozproszyłem. Już wiecie, po co jest prośba na modlitwie, żebym wiedział, jaki jest cel tej modlitwy, o co proszę w czasie tej modlitwy. To wszystko ma nam pomóc w naszym bezpośrednim spotkaniu z Panem Bogiem. I zobaczcie, jeśli ja natychmiast po danym wydarzeniu nie zrobię rachunku sumienia, jak mi poszło, jakie światła były, co mnie dotknęło, co mnie zabolało, to mogę Wam powiedzieć, że za godzinę już nie wiemy, o co chodzi. Już zapominamy. A przecież idzie o to, żeby wiedzieć, że jak patrzę na jedno zdjęcie, to wiem, co to zdjęcie mi mówi. Wiem, kiedy ono zostało zrobione. Wiem, co się wtedy wydarzyło. Dlaczego? Bo zapamiętałem i wróciłem i wracam czasami do tych ważnych punktów. Czasami jak przychodzą małżonkowie, że są w kryzysie, to też się pytam, no kiedy ostatni raz album się obejrzeli ze ślubu? Obojętnie, czy to było rok, czy 50 lat temu. 50 lat temu to trudności ze zdjęciami, no. Ale zawsze są. Kiedy ostatni raz odkurzyliście wasze wspomnienia? Kiedy rodziło się pierwsze dziecko, czy tam drugie? Radość wychowania, kiedy zrobiło pierwszy krok? To wtedy, kiedy z dziećmi jest problem, no. Konflikt pokoleń. No to przypomnij sobie, jak ci napazgorliło pierwszą laurkę. Jak się cieszyłeś, jak się cieszyłaś. To jest, moi drodzy, to przypominanie sobie. To zagłębianie się po to, żeby wyciągać owoce. Po to, żeby się tym sycić. Po to, żeby mieć ten jeden kwiat, to jedno zdjęcie, to jedno wydarzenie, które stawia mnie do pionu, kiedy coś się zaczyna chwiać w moim życiu. Dlatego trzeba się zatrzymać i notować, a dokładnie kodować tego rodzaju wydarzenia, które poruszają mnie wewnątrz. Wiecie dlaczego? Bo wtedy zaczynamy wyłapywać i interpretować język duchów, które na nas działają. Wtedy się nauczymy wyłapywać duchy dobre, które nas ku dobremu pociągają, i duchy złe, które chcą nas oszukać, które chcą nas w pole wyprowadzić. I teraz idzie o to, żeby to doświadczenie, czy te doświadczenia na modlitwie interioryzować, czyli żeby weszły do mojego serca, żeby tam znalazły skarb. Pamiętacie tego ojca, który wie, kiedy stare i nowe rzeczy wyciągać, jak mówi Pan Jezus? To jest ojciec, który rozważa, który wie, co ma w swojej komorze, który wie, co ma w swoim skarbcu, w swoim spichlerzu. I wie, kiedy to użyć. I wie, jak do tego podejść i jak się tym podzielić. Tylko co? To wszystko stało się jego. W sercu zostało zakodowane. I powiecie, że tyle tego jest, że się nie da pamiętać. Spokojnie. Jak to masz przerobione, jak to masz przemodlone, jak to jest w skarbcu twojego serca, to wtedy, kiedy będzie potrzebne, Pan da ci światło, że tam to masz. I że możesz z tego skorzystać. W swojej istocie tak naprawdę takie powtarzanie, te powtórki ignacjańskie prowadzą do modlitwy prostoty i do modlitwy głębokiej, czyli prowadzą do kontemplacji. Bo tak naprawdę, moi drodzy, to co mówiliśmy tydzień temu o adoracji, modlitwa chrześcijanina, jeśli jest żywa, jeśli jest rozwijana, jeśli jest karmiona, zawsze doprowadzi do kontemplacji. Po co powracać? Słowo powtarzać znaczy odpowiadać, ponownie przyglądać się, osiągnąć znowu, powiedzieć jeszcze raz, ponownie wypowiedzieć rzeczy wypowiedziane albo wykonać rzeczy wykonaną, tylko że tym razem w innej formie. To nie jest tak w ćwiczeniach duchownych, to co już wam mówiłem. Idzie o to, że nie szukamy nowych wiadomości, nie szukamy jakiegoś nowego poznania, nowej wiedzy. Nie. Tylko idzie o to, żeby smakować, żeby to stało się moim pokarmem. Czasami to, co wam powiedziałem, wystarczy jeden werset na tydzień, żeby stał się moim pokarmem. Czasami wystarczy jedno słowo na dzień i ja nim żyję. I ono sprawia we mnie tyle mocy, tyle siły, że przechodzę największe trudności. Idzie o to, żeby pogłębić i utrwalić te doświadczenia, te moje spotkania z Panem Jezusem, których na co dzień doznaję, a o których czasami zapominam, bo nie mam czasu na refleksję, bo nie mam czasu na to, żeby usiąść. Dlatego powtarzamy, żeby sobie przypomnieć, żeby pogłębić i żeby utrwalić, aby nie zapomnieć o tym, co się wydarzyło w moim życiu, aby to stało się takim punktem zwrotnym. Święty Ignacy też podaje czasami obraz spirali. W powtórkach idziemy coraz głębiej, bo na początku dnia każe zrobić jedną modlitwę, potem drugą. Na trzeciej modlitwie każe powtórzyć drugie i trzecie ćwiczenie. Na czwarty jeszcze głębiej każe wschodzić, a na piąty, jak ktoś ma jeszcze siłę, to mówi: podsumuj cały dzień. Wybierz 3-4 punkty z całego dnia i mogę was zapewnić, że jak wieczorem się robi to podsumowanie, na koniec rekolekcji, wyłapujesz 2, 3, 4 perełki tak niesamowite, że zapadają ci bardzo głęboko w sercu i pamiętasz o nich miesiącami i latami. Tylko idzie o to, żeby to robić. Zauważcie też, że takie powtarzanie, takie powtórki tych treści, które przeżywamy, to jest także ochrona. Przed czym nas chronią? Chronią nas przed pośpiechem. O zarazie pośpiechu nie muszę wam mówić. Skoro nas chronią przed pośpiechem, to chronią nas też przed powierzchownością. Oj, ile dzisiaj w naszych czasach takiego ślizgania się po powierzchni. Byle łatwiej, byle przyjemniej, byle wygodniej. I to nas prowadzi i chroni do tego, że nasze myślenie nie jest płytkie, tylko jest głębokie. Nie, że ktoś mi zaszczeka na ulicy, to ja to szczekam naokoło. Tylko myślę, rozważam, porównuję. Tak naprawdę, moi kochani, jak ktoś chce przekazywać jakąś wiadomość usłyszaną w mediach, to według praw dziennikarskich powinien ją sprawdzić w 4 niezależnych źródłach i porównując te materiały, przekazywać ją dalej. W 4 niezależnych źródłach dziennikarz ma obowiązek sprawdzić wiadomość i dopiero wtedy ją podać. Gdyby to robiono, to myślę, że inaczej byśmy żyli w tych światach, w tym świecie, w tych czasach. Co jest? Powtórki pełnią rolę rzeźbiarza, który ma, wiecie, taki sprzęt, dłuto i młotek i zaczyna rzeźbić, bo one rzeźbią w naszym umyśle i w naszej woli głęboki ślad prawd i tajemnic, które stały się naszym udziałem. Musi być coś wyrzeźbione, żeby zobaczyć, bo jeśli widzimy masę, jakąś tam bryłę kamienia i to nie jest wyrzeźbione, obrobione, to jest bryła kamienia. W tym może być coś pięknego. Nie, to jest tylko i wyłącznie bryła kamienia. Trzeba to wyrzeźbić, żeby coś pięknego było. Czyli trzeba na to pozwolić. I wiecie doskonale, że jeśli to jest przemodlone, jeśli to jest bardzo głębokie, to zostaje na długo, a nawet na całe życie. Czyli uczymy się, moi drodzy, przy tym powtarzaniu na modlitwie, uczymy się odsiewać plew od ziarna. Bo mówię, cały czas jest rozeznawanie duchów. Cały czas musimy wiedzieć i szukać i uczyć się, co jest od dobrego, co jest od złego. Gdzie mam uważać, żeby nie brać plew, kiedy Bóg mi daje pełne, dobre, dorodne ziarno. To jest także, moi drodzy, i to najważniejsze, odkrywanie woli Bożej. Jeśli ją odkryjemy i będziemy starali się ją zrealizować, to jesteśmy w niebie. Podkreślam, tu jesteśmy w niebie, nie gdzieś tam, za jakiś czas, po śmierci, czy kiedy Pan przyjdzie już ostatecznie. Nie. Jeśli odkrywamy wolę Bożą i staramy się ją realizować, jesteśmy w niebie. Tu i teraz. Zobaczcie, jak odkryjemy, co nas prowadzi do nieba, to będziemy na kilometr wyczuwać i dostrzegać, co nas od tego nieba odciąga. I będziemy odrzucać. No bo po co ja mam iść za czymś, co mnie prowadzi do bagna, do śmierci, skoro wiem, że On, mój Pan, daje mi drogę niesamowitą do nieba? Uczmy się tego. I w tym tygodniu, moi drodzy, proponuję Wam dwie powtórki i jedno podsumowanie. Czyli jest jedna modlitwa, druga modlitwa. Na trzeciej modlitwie jest powtórka. Potem jest czwarta modlitwa, piąta modlitwa. Jest powtórka na szóstym dniu. I siódmego dnia jest podsumowanie całego tygodnia. Żebyście w poniedziałek za tydzień tutaj każdy miał takie niewidzialne sznury pereł. Nawet jak będzie jedna perełka. Dziękować Panu Bogu. Żebyście mieli je tutaj nanizane i na sercu. Żebyście mieli, żebyście głęboko sięgnęli w treści, które w tym tygodniu Wam proponuję. I uwaga, te powtórki nie są powtarzaniem dla samego powtarzania. Tak jak w szkole. Ile się nawyzywa na te powtórki? A to dzięki powtórkom wiemy. Nie dzięki bieżącym lekcjom. Nie, moi kochani. To powtórki nam wiedzę utrwalają i rozszerzają. Nie zwykłe, te takie normalne lekcje. Nie, powtórki. A tyle nerwów było. Przenieśmy to do życia codziennego. Najwięcej się nauczymy z powtórek. Tylko, że zobaczcie, te powtórki to nie mają być odgrzewaniem starych kotletów, bo są niesmaczne już. Jest coś świeżego. Idziemy jeszcze głębiej, żeby to było jeszcze smaczniejsze, jeszcze wspanialsze w naszym życiu. To nie jest, wiecie, jak ktoś puszcza płytę na okrągło 24 godziny i całe życie tą samą płytę słucha. Nie. Czy my podejrzewamy Pana Boga o taką nudę? Nie, On nie jest nudny. Pan Bóg jest naprawdę niesamowity. Każdego dnia gra nam inną muzykę. Każdego dnia pokazuje nam inne widoki. Inne osoby stawia nam na drodze. Nawet jak są to te same osoby, one są już inne. Bóg nam ich daje. Oczywiście powracanie, moi kochani, to nie jest też rozdrapywanie ran. To nie jest rozdrapywanie ran. Bo wiecie, czasami to jest tak, że coś mi przychodzi i coś, co mnie tak bardzo boli, że nie jestem w stanie tam wejść. Nie wchodź. Poczekaj. Pan Bóg ci pokaże inny moment. Tu nie o to chodzi, że szczególnie w te trudne chwile, gdzie drzwi się same zatrzaskują, mam wchodzić od razu. Tylko pod jednym warunkiem możesz tam wejść. Jeśli tam będzie Pan Jezus przy tobie. Bez Pana Jezusa nie wchodź, bo ja nie biorę za to odpowiedzialności. Jeśli coś ci się pojawi i będziesz czuł, że tam nie ma Pana Jezusa, nie wchodź, zostaw, to nie ten czas jeszcze. I to może być pokusa złego ducha, żeby cię rozbić, żeby cię od rekolekcji oderwać. I dlatego, moi kochani, ten, kto nie powtarza, czyli nie zgłębia, nie przeżuwa tego, co doświadcza, tego, co jest dla niego ważne, to naprawdę nie może oczekiwać, że będzie lepiej znał świat, że lepiej będzie się umiał w nim obracać i nim posługiwać. Czyli tak dla właściwego miejsca i czasu. Pan działa tu i teraz. I wtedy, kiedy On chce i jak chce, poddaj się temu. Na powtórkach szczególnie, bo On wtedy najwięcej mówi. Trzeba spojrzeć z dystansem. Czasami, moi drodzy, mnie fascynuje robienie zdjęć. Jak idę, to ja bardzo często opóźniam marsz. Wszyscy, którzy idą ze mną, to mają przerąbane i zawsze się denerwują. Ja mówię, idźcie, ja was dogonię. Nigdy ich nie dogonię, ponieważ ja bardzo często idąc odwracam się. I bardzo często otwieram ze zdumienia buzię i oczy. I migawka aparatu zaczyna strzelać. Tak często, dopiero jak się odwrócę, widzę piękno, które jak szedłem, mignęło mi. Nie widziałem, nie zauważyłem. To jest mniej więcej idea powtórek. Bo czasami przelecimy całą modlitwę, jesteśmy happy, zadowoleni, że wszystko poszło pięknie. Dopiero jak się zatrzymasz i jak się odwrócisz, zobaczysz, jakie perełki po drodze tam są, tylko trzeba do nich wrócić. Trzeba je uchwycić. Trzeba pozwolić, aby na sznurze mojego serca zawisnęły i były pięknem. Tam wam dałem schemat tych powtórek, jak to zrobić. Każdy z was niech se robi to po swojemu, zgodnie ze schematem. Czyli każdy może sobie wybrać fragment Pisma Świętego, który będzie mu bardziej odpowiadał. Może wziąć ten sam, może wziąć inny. Czasami jest tak, że na modlitwie same fragmenty wam przychodzą. Weźcie sobie te fragmenty jeszcze raz na powtórkę. Myślę, że ważne jest to, żebyśmy w tym wszystkim uczyli się pokornego spojrzenia i przyjęcia tego, co Bóg nam daje. Bo tam jest i pocieszenie, i strapienie, i radość, i trochę smutku. Czasami jak się leczy, trzeba przeciąć, żeby uzdrowić. Pozwólmy Panu Bogu na to w tej szczególnej modlitwie powtórek.